Na początku przeczytam pierwsze cztery wersety. To jest 1 Koryntian 10 rozdział. Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. Ten fragment wiele mówi o tym, co się działo z Izraelem wtedy i jak to się przekłada na nasze życie. My wielokrotnie się odnosiliśmy już do tego fragmentu, ale apostoł Piotr napisał, że dopóki w tym ciele jest, to mu się nie przykrzy mówić tych samych rzeczy. I taką rzecz powiedział właśnie, która mnie bardzo porusza zawsze, że dopóki jestem w tym ciele, czyli w namiocie, takim namiocie kruchutkim, i Bóg to widzi, że to jest taki kruchy namiot. I chcę dzisiaj mówić o tej kruchości naszej, którą Bóg widzi i rozumie. I to, co się działo wtedy na pustyni, a co Paweł tutaj przytacza, Mojżesz ogólnie jest postrzegany jako typ Pana Jezusa, jako ten, który wyprowadził z niewoli, jako ten, który był przywódcą, i oni zostali, jak to Paweł pisze, w Mojżesza ochrzczeni i my zostaliśmy zanurzeni w Pana Jezusa. I za nimi wtedy szła skała duchowa, którą był Chrystus. I wszyscy pili ten sam duchowy napój. I wtedy, tak jak Paweł to mówi, to ta skała szła za nimi, szła obok. I my doświadczyliśmy takiej łaski, takiego szczęścia, że mogliśmy na skalę stanąć i Bóg w nas mógł zamieszkać. Czyli to, co było obok nich, jest w nas. To, czego oni nie mogli doświadczyć, i to, co oni mieli zapisane na kamieniach, to my mamy w tej chwili zapisane na sercu. To przymierze, które ich nie mogło doprowadzić do osobistego poznania Boga, bo ci, którzy Go poznali osobiście, to i tak poznawali Go przez wiarę, to mamy nowe przymierze, które prowadzi nas do tego, żebyśmy znali Boga osobiście. I teraz pytanie, w jaki sposób my z tego korzystamy. Dzisiaj naprawdę mnóstwo rzeczy mówiliście, które ja gdzieś we mnie były wcześniej, i właściwie na dobrą sprawę, jak zwykle, powiedzieliście wszystko, ale ja to podsumuję. I jest ten psalm 78, o którym rozmawialiśmy z Anią chyba wczoraj czy przedwczoraj. Otwórzcie go. Tam Bóg im przypomina, co się działo właśnie na pustyni. Czyli to, o czym mówi Paweł, to jest pieśń pouczająca Asafa. I mówi od początku, bo nie będziemy czytać całości, ale na początku psalmu mówi coś takiego: słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłoń się uszu ku słowom moich ust, otworzę moje usta do przypowieści, opowiem starodawne tajemnice, cośmy słyszeli i poznali, co nam opowiadali nasi ojcowie. Nie zataimy tego przed ich synami, opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale Pana, o Jego mocy i cudach, które czynił. Ustanowił bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom, aby poznało przyszłe pokolenie synowie, którzy się urodzą, aby powstawszy przekazywali je swoim synom, żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli Jego przykazań. I teraz my dostaliśmy coś, co jest też dla nas dane po to, żebyśmy to mówili, żebyśmy to rozgłaszali, żebyśmy sobie o tym często przypominali, żebyśmy nigdy nie zapomnieli momentu, w którym wyszliśmy, tak jak oni wyszli kiedyś z niewoli, żebyśmy nigdy nie zapomnieli momentu, w którym myśmy wyszli z niewoli. tak jak oni mieli nie zapomnieć momentu, kiedy Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, tak żebyśmy nigdy nie zapomnieli momentu, kiedy Bóg nas wyprowadził z niewoli grzechu. I dlatego tak ważne jest to, żeby mówić, świadectwa opowiadać, żeby sobie przypominać, co się stało w naszym życiu. I Bóg nie na darmo powiedział im, mówcie swoim następnym pokoleniom, dlatego że jesteście jako naród ciągłością. I jak słyszę na przykład te modlitwy dzieci, jak słyszę te świadectwa, które oni mówią, to zawsze mi się to przypomina, że jest ciągłość. U nich była taka ciągłość pokoleniowa, która świadczyła o tym, że ten naród należy do Pana. I u nas jest też ciągłość, może nawet pokoleniowa, i byłoby super, gdyby te dzieci wytrwały i gdyby mogły następnemu pokoleniu opowiadać. Dla nas również ważne jest to, żeby opowiadać sobie nawzajem, żeby się nawzajem budować. I to wszystko, co oni mieli mówić, to nie były tylko łatwe rzeczy. To były rzeczy, które czasami świadczyły przeciwko nim. I pamiętacie, w nauczaniu mówimy o tej pieśni Mojżesza, ona się przewija cały czas i cały czas i odnoszą się do niej prorocy i odnoszą się do niej apostołowie. I cały czas jest mowa o tym, że Mojżesz powiedział Izraelowi, słuchajcie, ja wam teraz opowiem rzecz, której wy macie się nauczyć na pamięć i to będzie dla was punktem odniesienia. I kiedy się stanie to, o czym ja was teraz mówię, to macie sobie to przypomnieć. Że Bóg o tym wiedział, że to wszystko się stanie, ale na końcu będzie łaska, na końcu będzie błogosławieństwo i na końcu Bóg was zgromadzi, oczyści i wprowadzi tam, gdzie was obiecał wprowadzić. I tam jest napisane w wersecie 8, żeby nie byli jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym, pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu. Nie przygotowało swojego serca. I następna rzecz jest taka, teraz dla nas z kolei, tak idźmy torem Pawła, który mówi, to się przekłada na wasze życie. Co to znaczy, że przygotowali swoje serce albo nie przygotowali swojego serca? I w jaki sposób my możemy przygotować swoje serce? Dzisiaj dużo mówiliśmy na temat tego, że nam, że tęsknimy, że mało nam na przykład naszych wzajemnych spotkań. I teraz, jeżeli my mówimy na przykład, że mało czasu spędzamy przed Panem, no to teraz pytanie jest, na ile nasze serce jest przygotowane, żeby spędzać ten czas przed Panem. Czyli krótko mówiąc, jak żyjesz na co dzień? Jak się budzisz? Jak zasypiasz? Czy jest taka świadomość życia przez cały czas, odnoszenia się do Niego w każdej chwili, myślenia o tym, że tak naprawdę jesteśmy zanurzeni w Nim. Nasze życie jest w Nim zanurzone, czyli ja bez Niego nie mogę żyć, bez Niego nie mogę oddychać. Moje myśli albo są przy Nim, albo są przy czymś innym i wtedy ja odwracam się do Niego plecami. Ale po to zostaliśmy wyprowadzeni z Egiptu, żebyśmy żyli w świadomości tego, że jesteśmy wolni. I żebyśmy oczekiwali rzeczy dobrych, i nawet jeżeli Bóg daje nam mannę, nawet jeżeli daje nam przepiórki, to nam się nie powinno nudzić. Tak jak im się znudziło w pewnym momencie, bo zaczęli myśleć o czymś innym. Zaczęli pragnąć rzeczy, które tak naprawdę im już nie wystarczyły. I ten psalm, on ma takie refreny, które się cały czas przewijają. I ja będę te refreny przytaczał nie w całości, nie czytając całości, ale to powinno nas poruszać, dlatego że dalej mówi w 10 wersecie, bo nie strzegli przymierza Boga, nie chcieli postępować według Jego prawa i zapomnieli o Jego dziełach i cudach, które im ukazał. I właśnie po to im Bóg mówi, słuchajcie, powtarzajcie to wszystko, wpajajcie to wszystko swoje dzieci, przypominajcie sobie nawzajem o tym wszystkim, żebyście nie zapomnieli o cudach, których On dokonał w waszym życiu, bo to was będzie motywować do tego, żeby z Nim razem żyć, żeby tej skały wzywać i żeby mieć cały czas świadomość, że jesteśmy zanurzeni w Nim. I Paweł, jak rozmawiał z Ateńczykami, to powiedział nawet przecież im, że jesteśmy wszyscy stworzeni przez Boga i się w Nim poruszamy i w Nim jesteśmy. To prawdopodobnie oni rozumieli jeszcze inaczej zupełnie. Ale my powinniśmy wiedzieć i pamiętać, że my się w Nim poruszamy i w Nim jesteśmy na inny sposób. Nie tylko na taki, że On nas otacza jak każde inne stworzenie, że On panuje tak nad nami jak na każdym innym stworzeniem i że On nam daje oddech, dzięki któremu się budzimy i łapiemy kolejny oddech, jak każdemu innemu stworzeniu. My jesteśmy w Nim zanurzeni na inny sposób. Dlatego, że jak ktoś jest zanurzony w Chrystusa, w Jego śmierć, to w Nim zmartwychwstaje i w Nim ma prowadzić nowe życie. I kiedybyśmy przeczytali sobie Rzymian na przykład 6, 7, 8, to tam jest napisane o tym, że w Nim prowadzimy nowe życie. I to nowe życie powinno łapać każdy następny oddech, żeby chodzić w duchu, a nie w ciele. Bo jeżeli chodzicie w ciele, to pomrzecie, jeżeli chodzicie w duchu, to żyć będziecie. 6 rozdział Rzymian. I teraz dalej jest wspomnienie tego, co się stało. Że On ich prowadził w obłoku za dnia, że rozszczepił skały na pustyni, to jest 15 werset, i napoił ich jakby z wielkich głębin. Za każdym razem, kiedy mówię, co się działo w naszym życiu dawniej, co się działo, jak Pan Bóg pewne rzeczy robił, jakie cudów dokonywał w naszym życiu, to za każdym razem mnie to buduje. Dzisiaj się mogłem cieszyć, że bratu w samochodzie mogłem opowiadać rzeczy, które Bóg do nas dokonał. Za każdym razem to mnie podnosi. Możemy cieszyć się z tego, że naszym dzieciom możemy opowiadać rzeczy, które Bóg robi. Nawet kiedy te dzieci niekoniecznie o tym myślą, niekoniecznie o tym pamiętają. Ale też one wiedzą, co się działo w domu i one były wtedy małe i do dzisiaj za nimi to idzie. I czasami nawet słyszymy pytania od dorosłej córki, żeby im jeszcze raz powiedzieć, jak to było. I możemy się cieszyć, że to możemy mówić, że to jest prawda, że to żyje. Jak wydobył strumienie ze skały, jak sprawił, że wody popłynęły jak rzeki. W naszym życiu to się działo na różne sposoby. No ale dalej znowu, no wracamy do życia, wracamy do tego, jacyś jesteśmy słabi. I 18 werset mówi, że wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając pokarmu według swojego pragnienia. Czyli już im nie wystarczyło to, co Bóg daje, już im nie wystarczyło świadomość, że przecież oni żyją dzięki Bożej łasce. Że oni wyszli na pustynię, są wolnymi ludźmi i jako wolni ludzie dostają pokarm, który przecież spada z nieba. Oni tego pokarmu nie zrobili, nie zasiali, nie zebrali, tylko to wszystko leci. A oni to wszystko zbierają. Ale w pewnym momencie zaczyna to być mdłe. Zaczyna to być oczywiste, zaczyna to być takie codzienne. I może wam się też tak czasami zdarza, że po prostu rzeczy, które spadają z nieba, one cały czas leci z nieba rosa, leci nowe życie, leci poznanie, leci Słowo Boże. Ono dociera do naszego serca przecież, dlatego że Bóg pracuje. Czyli to wszystko spada z nieba, Duch Święty jest nam dany. A dla nas czasami wydaje się, że to już jest mdłe. Że myśmy tyle czasu spędzali z Bogiem, tyle lat już z Nim chodzimy. I przypominamy sobie, jak kiedyś to było żywe. Ta zieleń, która była taka kiedyś żywa, jak ta roślina, tak blednie. I wtedy dobrze sobie przypomnieć, że przecież takie rzeczy się działy. To nas będzie motywować do tego, że Bóg jest taki sam. On się nie zmienił. To myśmy się zmienili. Dlatego oni zaczęli mówić przeciwko Bogu tymi słowy. Czy Bóg może zastawić stół na tej pustyni? No przecież to było oczywiste. Tylko oni chcieli zastawienia stołu. To znaczy oni chcieli czegoś więcej. Oni chcieli lepszych rzeczy. A Bóg daje tyle, ile chce. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, jako wolni ludzie. No i to Pana obraża oczywiście. Dlaczego? Bo nie uwierzyli Bogu. I nie zaufali Jego zbawieniu. Czyli pragnienie rzeczy większych, które nie są zgodne z wolą Bożą, jest również związane z tym, że nie mamy ufności, że On wie lepiej. Że On wie, co jest dla nas dobre na dzisiaj. Trudno się pogodzić z tym, że nie dostajemy smakołyków. Ale jesteśmy wolnymi ludźmi. No i dał im Bóg tego, to czego chcieli. Zesłał. Dał im przepiórki. I teraz z tymi przepiórkami to jest napisane w ten sposób, że wzbudził na niebie wiatr ze wschodu, sprowadził swoją mocą wiatr południowy, zesłał im mięso jak pył i ptactwo skrzydlate jak piasek morski. I spadło ono pośrodku obozu, wokół ich namiotów, jedli i w pełni się nasycili, dał im, czego pragnęli. A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był w ich ustach, spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom. I dlatego sprawił, że ich dni przemijały w marności, a ich lata w trwodze. I przecież Pan Bóg panuje nad naszym życiem i oby nie musiał nas w ten sposób uczyć, bo to, co oni wtedy przeżywali, no to Paweł wyraźnie pisze, że to jest do przyjęcia dla nas, którzy żyjemy u końca wieków. Czasami Pan Bóg musi nas po prostu karcić. W ich przypadku zabił tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił, ponieważ mieli swoje własne pragnienia wykraczające poza wolę Bożą. No i Pan Bóg może dać więcej, tylko pytanie, czy to jest Jego wolą. I On jest w stanie dać nam rzeczy, przy których my się upieramy. I pewnie każdy z was miał takie sytuacje, że dzisiaj dziękuję Bogu za to, że nie wysłuchał Jego modlitwy kiedyś. Bo teraz, dopiero dzisiaj rozumiemy, że to by nas powaliło. Ja sam mam takie wspomnienia, które czasem jeszcze do dzisiaj powtarzam 10. raz, ale one są potrzebne. Dziękuję za to Bogu, że mnie wtedy nie wysłuchał. No i teraz mamy znowu sytuację, która bardzo przypomina nasze życie, bo gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się, o świcie szukali Boga. Czyli oni musieli dostać dopiero taką motywację dopiero musieli dostać, żeby o świcie Boga szukać. I my czasami, no niestety, taka jest prawda, my czasami mówimy, no nie szukam Pana, no nie szukam, za mało szukam, za mało wychodzę, za mało jest tego, za mało tamtego. Co by było, gdyby nas trafiło wtedy, w tej chwili coś takiego? Co by było? My byśmy naprawdę zaczęli go szukać. Może i o świcie. No trzeba ostrogi, po prostu, jesteśmy tacy, jesteśmy w ciele. Czasami nam się wydaje, że nie, ale trzeba. Tylko żeby nas to nie zaprowadziło do rzeczy, która jest napisane dalej. 35, to jest przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, a Bóg Najwyższy ich odkupicielem. No, musieli sobie o tym przypomnieć. Mimo, że oni byli jeszcze pokoleniem, które pamiętało wyjście z Egiptu. No więc Pan Bóg przypomina. Łagodnie, łaskawie. Ale co się okazało? Pochlebiali mu jednak swoimi ustami i okłamywali go swym językiem. A ich serce nie było przed nim szczere i nie byli wierni jego przymierzu. Czyli może tak być, że nawet jeżeli zaczynamy Boga szukać ze strachu, zdarza się, czego wielu wierzących jakoś nie umie pojąć, że Bóg jest ogniem trawiącym i czasami musi się uciekać do takich metod. Bóg jest Bogiem dobrym, miłosiernym, kochającym, ale i sprawiedliwym. I to jest dobrze się z tym pogodzić. Słyszałem dzisiaj młodego człowieka, który mówił właśnie o tym, że tata musi czasem tłumaczyć, nie jest to przyjemne, ale to jest dobre. No i tak. I taki jest nasz tata. Ale 38 werset. On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich. Często odwracał swój gniew i nie pobudzał całej swej zapalczywości, bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który ulatuje i nie wraca. I to jest pociecha dla mnie niesamowita. To jest taki powód, żeby się w tym wszystkim, mimo to, co się dzieje, mimo tego, że Bóg jest taki, że On potrafi sprawić, że ja Go będę szukał od rana, od świtu, On tego nie robi, bo On wie, jaki ja jestem. Bo jest miłosierny, przebacza moje nieprawości, odwraca swój gniew często, bo pamięta, że jestem ciałem, wiatrem, który ulatuje i nie wraca. I gdyby nie to, to można by żyć przed Panem Bogiem ze strachu. Ale jest taka świadomość, którą on często mówił do Izraela, że ta ich miłość jest jak rosa. On o tym wie. Że są marni. On o tym wie. Że są jak wiatr, jak para. I potem Jakub to mówi w 4 rozdziale swojego listu, że jesteście jak para, która dzisiaj jest, jutro i nie będzie. Dlatego mówcie, jeśli Pan pozwoli, to będą różne rzeczy, ale miejcie świadomość, że żyjecie w tym ciele, jutro możecie nie. Jak to brat mówi, jutro nie należy do nas. Dobrze jest to pamiętać, dobrze jest wiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że Pan Bóg takie rzeczy zawarł w swoim słowie, że On to wie. Więc ja nie muszę żyć w strachu, wiedząc, jaki jest Bóg. I dlatego przypominam sobie od czasu do czasu, że tak mówię, no nie poszedłem, nie zrobiłem, no tak jestem, tak zaczynam siebie żałować i tak się trochę użalam nad sobą wtedy. I myślę sobie wtedy, no tak, no Panie, no słyszałeś, że ja powiedziałem, że tak słabo i to może wystarczy, no to bo się użaliłem nad sobą, ale przecież nie o to chodzi. Co by było, gdybym ja do żony przyszedł i mówił jej, no wiesz, daleko jesteśmy, no tak, znowu, ale wiesz, no powiedziałem ci to w końcu, nie? No to może wystarczy, bo ci to powiedziałem. Czy nasza relacja się od tego poprawi? No nie. Ale Pan Bóg wzbudza w nas tęsknotę i to jest niesamowite, że On wzbudza w nas tęsknotę. I ta para, to ciało, które nas tak ciągnie w dół, jednak ono walczy przeciwko duchowi, żebyśmy nie czynili tego, co chcemy, jak list do Galacjan mówi, ale duch dany od Pana Boga jest taki, że On będzie wołał. To jest niesamowite, to jest cudowne. Nigdy nie chcę zapomnieć o tym i przestać o tym mówić, że ta tęsknota jest większa. I jeżeli my na co dzień przygotowujemy swoje serca takimi małymi kroczkami, dzisiaj nie, dzisiaj jestem słaby, dzisiaj jestem zmęczony, dzisiaj jestem chory, ale mam tą monetę małą, wrzuciłem ją do skarbonki. Na dzisiaj jest, przygotowałem swoje serce o ten jeden krok, o ten jeden grosz. I będę szukał Pana, to wróci. I Pan Bóg będzie miał się do czego odwołać. I dalej Bóg się odwołuje do tego znowu, co było. Że przecież czynił znaki w Egipcie. Że taką wielką mocą ich wyprowadził. I dobrze jest sobie nawzajem wtedy o tym przypomnieć. Że zniszczył wroga. 52 werset, ale swój lud wyprowadził jak owce i wiódł ich po pustyni jak stado. Prowadził ich bezpiecznie, tak że się nie lękali, a ich wrogów przykryło morze. I przyprowadził ich do swojej świętej granicy, do góry, którą nabyła jego prawica. I wypędził przed nimi narody, sznurem wyznaczył im dziedzictwo, żeby pokolenia Izraela mieszkały w swoich namiotach. Taka jest prawda w naszym życiu, taka jest droga w naszym życiu. Prowadzi nas jak owce. Te owce słyszą Jego głos i dobrze by było, gdyby miały otwarte uszy, żeby słyszeć lepiej. Dlatego, że kiedy, nie wiem, pojedziemy do tych naszych rodziców, pójdziemy do nich, do kogoś, kto nie wierzy, do kogoś, kogo spotkamy, otwarte uszy znaczą bardzo wiele. Ten głos cichy może dotrzeć. I wtedy będę miał moment, w którym będę wiedział, teraz mów. Teraz słowo pojawi się na twoim języku. Teraz pojawi się mądrość, której oni nie potrafią się oprzeć. I my się czasami zastanawiamy, że przecież nie mamy właśnie tych słów, że nam wszystkich słów już brakło, ale przecież jest ktoś, kto ma wszystkie słowa, kto ma mądrość nieskończoną. I on nas prowadzi do świętej granicy, wypędza narody, Jest dziedzictwo. Jest dziedzictwo, w którym będziemy mieszkać. Dzisiaj jeszcze tam nie weszliśmy. Ale ono jest. Jest przed nami, jest obietnica, jest coś, na co mamy patrzeć, jest coś, czego mamy się spodziewać i tego nigdy nie stracić z oczu. Bo to jest dla nas wyznaczone. I dlatego Piotr mówi, żeby dodawać jedno do drugiego, jedno do drugiego i wtedy nie będzie zamknięte te drzwi do dziedzictwa właśnie, do wiecznego dziedzictwa. I tym trzeba żyć. Na tym właśnie polega to wspomnienie, o którym przed chwilą mówiliśmy, prawda? Że wspominamy Jego śmierć, aż przyjdzie. I potem jest taki niesamowity fragment, że no wypędził wroga, prowadził, a oni znowu wystawiali go na próbę. I nie strzegli jego świadectw. I odwrócili się, postępowali przewrotnie, jak ich ojcowie. A nawet przez wyżyny rzeźbionymi posągami go drażnili, wzbudzali jego zazdrość. No, przecież nie mamy wyżyn posągów, ale są inne rzeczy. I potem jest 61 werset. I oddał w niewolę swoją moc i swoją chwałę w ręce wroga. To jest niesamowite. Przecież, Boże, tak się nie robi. No jak? Swoją chwałę w ręce wroga? Swoją moc w niewolę? To jest wtedy, kiedy Arka poszła do Filistynów, tak? I Bóg im pokazał po prostu, że to nie jest taka gwarancja, że to wszystko będzie zawsze u nich, ale potem zadbał o swoje imię. I działy się rzeczy, które były straszne. Wydał lud pod miecz i były problemy. A potem jest taki obraz niesamowity, 65 werset. Lecz potem Pan ocknął się jak ze snu, jak mocarz wykrzykujący od wina i uderzył na tyły swoich wrogów, okrył ich wieczną hańbą. Obraz jest niesamowity i dziwny, dlatego że no jak? Tylko że ten obraz należy patrzeć na niego w odpowiedni, pod odpowiednim kątem, bym powiedział. No przecież Bóg nie pije wina, prawda? To on się nie zatacza, to nie jest ktoś, kto robi takie rzeczy. Ale ja patrząc na te wersety, czasem sobie tak właśnie wyobrażam, że mocarz, który ocknął się znad stołu i był przez jakiś czas po prostu gdzieś tam, jak, poza akcją w ogóle. I ludzie sobie go tak wyobrażają. I czasami psalmiści w ten sposób wyrażają swoje takie zaniepokojenie, swoją taką tęsknotę. Boże, gdzie ty jesteś? Przecież ty obiecałeś, przecież ty to zrobiłeś. Masz przymierza mamy ze sobą, prawda? A jednak coś się stało i teraz Bóg się budzi jakby ze snu. I co zrobił? Uderzył na tyły swoich wrogów, okrył ich wieczną hańbą. Ale choć wzgardził namiotem Józefa i pokolenia Efraima nie wybrał, jednak wybrał pokolenie Judy, górę Syjon, którą umiłował. A więc jednak przymierze. A więc jednak Pan obiecał i dotrzyma. Mimo, że my mamy takie czasem takie myślenie i taką wątpliwość, która nas nachodzi. Ale jednak jest Pan. Jednak obiecał, jednak spełni. I zbudował swoją świątynię jak wysoki pałac, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał też Dawida, swego sługę, wziął go z owczych zagród. Przywołał go, gdy chodził za karmiącymi owcami, aby pasł Jakuba jego lud i Izraela jego dziedzictwo. Ten werset, on też pięknie obrazuje to, że Bóg przywołuje ludzi, którzy są słabi, którzy gdzieś tam chodzą za owcami na pastwisku. Każdego chce wziąć, każdego zawołać. Dawid był najmłodszy, nie wyróżniał się specjalnie, nie był pierworodny i przecież nawet Samuel go na początku no nie brał pod uwagę. Ojciec go nie brał pod uwagę. A jednak to on został namaszczony. I dalej jest na końcu napisane o nich: pasów prawości swego serca i prowadził ich roztropną ręką. Czyli cały psalm zaczyna się od tego, żeby przypominać te rzeczy, a kończy się obietnicą, kończy się błogosławieństwem, kończy się przypomnieniem tego, że jednak owce są pasione, są karmione, że Pan Bóg wybrał Dawida, czyli dotrzymał słowa. I dotrzyma słowa w naszym życiu. Dotrzymuje słowa za każdym razem, kiedy jesteśmy słabi. Wie, że jesteśmy prochem. Wie, że nasza miłość jest jak para. To wszystko wie. Dlatego jest miłosierny. To jest w jego charakterze. Przebacza nieprawości. I odwraca swój gniew, bo pamięta, że jesteśmy ciałem i wiatrem, który ulatuje i nie wraca. No i dobrze jest przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, tyle miłosierdzia jest u Ciebie. Wiem, że zgrzeszyłem, wiem, że się użalam nad sobą, wiem, że tak nie powinno być. Ale Panie, przez to swoje miłosierdzie, przez swoje obietnice, przez swoją krew, przez to, że mnie odkupiłeś, pamiętaj o mnie. Wiem, że pamiętasz, wiem, że nasze relacje mogą wrócić. I to jest tak samo piękne, jak słyszę czasem o tych małżeńskich rzeczach, o których opowiadacie, że wystarczy przyjść i porozmawiać, wystarczy otworzyć serce i wszystko wraca do normy, a nawet jest jeszcze piękniejsze. I niech tak będzie w naszym życiu, bo to jest naprawdę proste. A Bóg chce tej prostoty w naszych sercach, jak u dzieci. Bo nas zna i nie ma, jak to ktoś powiedział, Bóg nie ma złudzeń w stosunku do nas. Bo wie, jacy jesteśmy, a jednak nas kocha. Amen.